Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Jutro Narodowe Święto Niepodległości. O jej odzyskiwaniu, ale też traceniu porozmawiają goście, historycy. Profesor Marek Chamut, WSG. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I profesor Przemysław Olstowski, Polska Akademia Nauk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy krótkimi wspomnieniami. 99 lat temu, 10 listopada, z Magdeburga do Warszawy przyjeżdża Józef Piłsudski. Rankiem na dworcu wiedeńskim witało go kilka osób, wśród nich ówczesny komendant Polskiej Organizacji Wojskowej, podporucznik Adam Koc.
Stanąłem przy stopniach pociągu, zdjąłem kapelusz i wypowiedziałem następujące słowa powitania. Obywatelu, komendancie, imieniem Polskiej Organizacji Wojskowej witam obywatela, komendanta w stolicy. Komendant podał mi rękę, mówiąc: dziękuję wam.
Adam Koc wspominał pierwsze kroki przyszłego naczelnika w Wolnej Warszawie.
Rozmawiając z regentem, komendant zwracał się parokrotnie do idącego obok Aleksandra Prystora. Obejmował go prawym ramieniem, powtarzając: no, stary, no, stary.
Pierwsze dni niepodległości w Warszawie opisywał Kajetan Morawski, polityk i dyplomata.
Po wszystkich ulicach rozbiegli się chłopcy z POW i odbierali umundurowanym Niemcom broń. Grupy broniące się, czy to na ratuszu, czy w koszarach, muszano walką wręcz do uległości. Nie jednak chęć zemsty, tylko wizja Polski nareszcie wolnej uskrzydlała zryw Warszawy.
A tak w latach 80. na antenie Radia Wolna Europa wspominał ten dzień Tadeusz Walich, który w 1918 roku pełnił służbę wojskową w Warszawie.
Niemcy zdurnieli w Warszawie zupełnie, broń oddawali i tylko patrzyli, jakby wyjechać do Niemiec. Coś my zresztą im ułatwiali, żeby się ich szybciej pozbyć. Warszawa szalała. Niektórzy ze wzruszenia plakali, niektórzy się w świątyniach modlili. Jednym słowem, to był obraz Warszawy w dniu 11 listopada.
11 listopada 1918 roku żołnierz i lekarz Tadeusz Widmański przejmował z kolegami z rąk Niemców szpital polowy, który znajdował się w budynku, gdzie obecnie mieści się Sejm Rzeczypospolitej.
Weszliśmy na salę, no i oddawać broń. Bardzo chętnie, bez żadnego oporu oddawali. Oni już mieli wiadomości, że rewolucja w Niemczech czerwona. Jeszcze byli na tyle uprzejmi, mieli tam w magazynku swoim, pamiętam, sztuczny miód. No i z tym miodem w takich kwadratowych paczkach częstowali, żeśmy sobie zabierali ten miód. Nie był potrzebny, nie to nam było w głowie. No niesamowita radość przecież.
I tyle świadkowie tamtych dni. Panowie, dlaczego 11 listopada, a nie 10, a nie jakiś grudniowy dzień?
O, 10
profesor
listopada komendant wrócił z Magdeburga. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową. Więc dlatego kolejna sprawa to jakiś, się to refleks 11 listopada w Europie pewnie. 11 listopada z czasem stawał się coraz bardziej istotny dla społeczeństwa, dla elit politycznych, przede wszystkim dla Piłsudczyków, dla obozu politycznego z nimi związanego i z komendantem. Po zamachu majowym 26 roku, a szczególnie z biegiem lat 30. zaczęto czcić tę rocznicę w wymiarze państwowym. W drugiej połowie lat 30. coraz bardziej, w 37. stała się świętem państwowym, i do którego powróciliśmy w końcu lat 80. Myślę, że słusznie jest to data najlepiej w wymiarze ogólnopolskim, ale i w kontekście europejskim, oddająca sens tego, co się wówczas stało w Warszawie. Znakomity, symboliczny początek niepodległości.
Pan profesor Marek Chamut.
Zgadzam się tutaj z panem profesorem. W pełni rzeczywiście ta data zasługuje na takie umiejscowienie w historii, jak i we współczesności. Mam nadzieję, że długo pozostanie taką niepodważalną, niewzruszoną datą, dlatego że No, raz, że spośród tych bardzo wielu wydarzeń, które miały miejsce w 18 roku, myślę, że to akurat jest takie najbardziej symptomatyczne, dlatego że wiąże się właśnie z postacią Józefa Piłsudskiego, który, no nie wiem, co byśmy o marszałku Piłsudskim nie powiedzieli, jakich byśmy tutaj opinii nie przywołali, to jest to najważniejsza postać całego okresu dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście nie umniejszając nic tym wielkim postaciom jak Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, czy Władysław Sikorski, czy Wincenty Witos, czy Wojciech Korfanty. I tutaj można by było wymieniać jeszcze wielu wybitnych dowódców, jak Józef Haller, czy generał Józef Haller, czy generał Józef Dowbor-Musicki, etc., etc. To jednak Józef Piłsudski jest tutaj w tej plejadzie najbardziej rozpoznawalny i myślę, że w takiej pamięci historycznej, w tożsamości narodowej, właśnie takie postacie symboliczne odgrywają niezwykle ważną rolę. Te postacie historyczne, które obrastają w pewne legendy wręcz, mity, oprócz faktów ustalonych szkiełkiem i okiem profesjonalnych historyków, to jeszcze jest przecież cała ta narodowa tradycja, która odgrywa niesamowitą rolę. I myślę, że tu Józef Piłsudski przetrwał jako postać, prawda, ten okres i II wojny światowej, i okresu PRL-u, gdzie starano go się przecież całkowicie wręcz wymazać z pamięci narodowej, z pamięci naszej historycznej, a więc i zmienić naszą tożsamość związaną z odzyskaniem niepodległości. Powrót do tego jest znakomity, ma się dobrze i myślę, że to święto jest coraz godniej i coraz, tak bym powiedział, właściwie obchodzone. Nie jest to już taki smutny dzień listopadowy, a raczej coraz bardziej jest takim radosnym dniem listopadowym. Tak jak słyszeliśmy to w tych świetnych tutaj przywołanych wypowiedziach, wspomnieniach świadków historii dzięki nagraniom z Radia Wolna Europa, gdzie oni mówili, że Warszawa szalała, tak, że była radość niesamowita, entuzjazm. No trudno się dziwić, bo przecież to nie jeden cud, który w latach 1918-21 się dokonał. Więc jak najbardziej ta data jest właściwa, dobrze przyjęta i niech tak pozostanie.
A chciałbym jeszcze na chwilę zatrzymać się przy temacie właśnie tych postaci historycznych. Piłsudski, Dmowski, Paderewski. Jak wówczas u zarania naszej niepodległości były te osoby postrzegane w Polsce, na Zachodzie? Czy to tak jak na przykład teraz, kiedy no Piłsudskiego akcentuje się jakoś mocniej, jest postacią bardziej wyrazistą, aniżeli Roman Dmowski? A wówczas jak to wyglądało?
Och, Roman Dmowski dysponował bardzo ważną dla sprawy polskiej kartą w postaci swojej pozycji politycznej Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. I osobą Ignacego Paderewskiego, jego znaczenia w świecie elit politycznych wczesnego Zachodu chyba nie jest w pełni doceniane nadal. Jego obecność i możliwości docierania do przywódców państw Antanty i Stanów Zjednoczonych wiele ułatwiło Romanowi Dmowskiemu i całej akcji polskiej na zachodzie Europy. To z pewnością w kraju Roman Dmowski był przywódcą obozu narodowego, który miał charakter wszechpolski, trójzaborowy, więc znaczenie jego i Paderewskiego było szczególnie silne w dzielnicach zachodnich, które do Polski weszły nieco później. Poznańskie dzięki Powstaniu Wielkopolskiemu, Pomorze dzięki Traktatowi Wersalskiemu. Piłsudski to oczywiście cieszył się popularnością tam, gdzie funkcjonował, w Galicji oraz w Królestwie Polskim, gdzie funkcjonowały legiony polskie, Kresy Wschodnie, pamiętajmy, były w ten czas jeszcze, czyli zabór rosyjski, to co za pługiem ziemię zabrane, były wówczas poza zasięgiem polskich możliwości wojskowych jeszcze.
Tak,
także.
Ja bym tutaj dodał, panie profesorze, panie redaktorze, taką oto rzecz, że rzeczywiście tak Tak się sytuacja wtedy ułożyła, że Józef Piłsudski był postrzegany w taki sposób, jak go później opisał Bogdan Urbankowski w jednej z biografii Piłsudskiego, był postrzegany jako człowiek czynu. Tak? To jest ta słynna biografia pod tytułem Filozofia czynu o Piłsudskim. Rzeczywiście on hołdował takiej filozofii czynu. Natomiast Roman Dmowski był człowiekiem idei, myśli, koncepcji. Był świetnym dyplomatą, był świetnym analitykiem. Jego prace pod tym względem są, myślę, że w wielu momentach aktualne do dziś, kiedy on analizuje ówczesne położenie Polski między Rosją a Niemcami. To są jeszcze prace sprzed I wojny światowej, ale które rzeczywiście dały polskim elitom takie intelektualne narzędzia do trzeźwej i właściwej oceny sytuacji, w jakiej przyszło Polakom się odnaleźć w 1918 roku. Natomiast Piłsudski akurat, bym powiedział, no, na początku I wojny światowej, która jest kluczem właściwie do niepodległości Polski. Niestety tak to historia się potoczyła, że ta jedna z najbardziej tragicznych, no, przebiła tylko
druga wojna
tak. światowa, ale pierwsza wojna światowa jest przecież równie dramatyczna, tragiczna, okrutna i okropna, że akurat ten konflikt, no, przyniósł szansę dla Polski, zresztą nie tylko dla Polski, dla Polaków, odzyskania niepodległości, własnego państwa. Otóż Józef Piłsudski na początku wojny, no, byśmy powiedzieli, źle ulokował swoje polityczne koncepcje czy swoje czyny, bo usytuował po stronie państw centralnych, które przecież w 14 roku przegrały. Prawda? Natomiast Dmowski od początku był po stronie aliantów zachodnich wraz z Rosją carską.
Stąd ta pozycja Dmowskiego później o wiele lepsza?
Ale oczywiście, to zupełnie nieporównywalne. W 18 roku pozycja Dmowskiego na zachodzie, zresztą on tam jest obecny, jest przecież we Francji i jest zupełnie inny, jest zupełnie nieporównywalna. Piłsudski natomiast, zauważmy, że nawet tego 11 listopada 18 roku, to przecież skąd on przybywa? No, przybywa uwolniony z internowania z niemieckiego więzienia w Magdeburgu. Więc no, ten kryzys przysięgowy i uwięzienie Piłsudskiego w czasie I wojny światowej przez Niemców było dla niego politycznym bardzo pozytywnym aspektem, ponieważ no, już mógł przybyć tutaj do Warszawy w glorii tego, który rozpoczynał walkę zbrojną, czynem, tak, o niepodległość Polski u progu I wojny światowej i przybywa pod koniec tej wojny, czy już no, na końcu tej wojny, już rozejm jest, prawda, blasku kąpień, przybywa jako ten męczennik, czy już ten więzień, prawda, przegranej strony. Więc to mu pozwoliło stanąć po stronie zwycięzców, aczkolwiek wiemy, że w czasie I wojny światowej nie stawiał ani na Rosję carską, ani na Francję, czy na Anglię. Natomiast Dmowski był tutaj pod tym względem konsekwentny. Najpierw był po stronie Rosji carskiej, po puczu bolszewickim, po tej tak zwanej rewolucji październikowej, znajduje się po stronie na zachodzie Europy, więc jest tutaj bardzo rozpoznawalną postacią. Poza tym w Komitecie Narodowym ma postać najbardziej wtedy rozpoznawalną, wybitnego Polaka, najbardziej rozpoznawalna postać Polaka na świecie. To był Ignacy Jan Paderewski, któremu by się należała osobna audycja. My tu w Bydgoszczy pamiętamy o nim z wielu względów, bo przecież jest i patronem tutaj i związany z Bydgoszczą, patronem Filharmonii i tak dalej. Ale to był też bardzo wybitny polityk i to polityk, byśmy powiedzieli, z takiego patriotycznego zaciągu, bo był to człowiek, który do niepodległości Polski, do swojej działalności politycznej, dyplomatycznej na rzecz niepodległości Polski, on dokładał niemałe sumy z własnej kieszeni, z własnych zasobów. Był człowiekiem zamożnym, to prawda, ale jednak dokładał konkretne sumy, które wykładał na działalność polityczną, na działalność niepodległościową, patriotyczną. No i moim zdaniem powinien stanowić niedościgły wzór dla wszystkich polskich polityków pod tym względem.
Wracając do Józefa Piłsudskiego jeszcze, otóż jego działalność miała charakter i polityczny, i przede wszystkim wojskowy. To, że stawiał na państwa centralne, wynikało, a przede wszystkim na Austro-Węgry, wynikało z tego, iż polski ruch wojskowy przed Wielką Wojną musi rozwijać jedynie na terenie zaboru austriackiego w miarę spokojnie, i stworzył podstawy do polskich formacji wojskowych po stronie mocarstw centralnych. Bez tego nie byłoby formacji wojskowych polskich w Rosji, bo Rosjanie nie widzieliby takiej potrzeby. Polski ruch wojskowy, który miał być wojskiem polskim, po niepowodzeniu operacji Strzelców w Kielcach, z przyczyn zupełnie obiektywnych, przybrał postać legionów polskich. Ich ofiarność, ogromne straty, umiejętności wojskowe na polu walki i w Królestwie Polskim, później na Polesiu i Wołyniu, stały się podstawą działań niemieckich, zwłaszcza w kierunku powołania formy państwowości polskiej, po to, żeby uzyskać polskiego rekruta. To liczenie na milion bitnych polskich żołnierzy, to już był konkret. To, co robił komendant, polityka, którą określił profesor Włodzimierz Suleja mianem, za świadkami epoki, mianem licytacji sprawy polskiej wzwyż, to było coś, co dało w dużym stopniu grunt do akcji polskiej na Zachodzie. Dlaczego? Akt 5 listopada był tym czynnikiem, który spowodował postawienie realne sprawy Polski na forum międzynarodowym, przedtem działalność Dmowskiego. Ona oczywiście była, ale w tamtych realiach, w pierwszych latach Wielkiej Wojny, nie mogła być skuteczna. On oczywiście rozbudowywał aparat polityczno-dyplomatyczny, też przy współpracy konserwatystów, przy współpracy od ludzi związanych z Ligą Narodową. Komendant zaś tworzył polską organizację wojskową. Rzecz bardzo istotna, o której jeszcze dużo można by mówić, nie tylko w wymiarze wojskowym, ale takim polityczno-obywatelskim, bo ona, działając w Królestwie Polskim i na ziemiach zabranych, często docierała tam, gdzie w żadnej formie nigdy nie dotarła szkoła polska. A przecież takie tajne działania oświatowe, animowane w swoim czasie przez Ligę Narodową w okresie zaborów, istniały. POW docierała, uczyła Polaków takich podstaw obywatelskości. Tam, gdzie działała POW, tam później wszędzie lepiej działały w niepodległej Polsce organizacje społeczne, tam wszędzie lepiej działał samorząd. To jedno. Druga sprawa to akcja wojskowa, budowa legionu, w pewnym momencie przez komendanta wstrzymana, gdy zorientował się, iż rozbudowa Wojska Polskiego pod auspicjami państw centralnych nie daje
tych efektów,
na które liczył, a w pewnym momencie staje się, że to rzeczą niebezpieczną. Mówi się nie bez racji, iż komendant przed wojną przewidział, jak konflikt światowy potoczy się. To znaczy, że Rosja zostanie pobita przez Niemcy, z kolei państwa centralne pokonane zostaną przez państwa zachodnie. Oczywiście zawsze będzie spór, czy tak było, czy nie. Jest wystarczająco wiele świadectw na to, iż żeby uznać to za wysoce możliwe. W każdym razie akcja wojskowa Legionów Polskich, nie tylko pierwszej brygady dowodzonej przez Piłsudskiego, to jest podstawa aktu 5 listopada. Akt 5 listopada, ogłoszenie go przez państwa centralne, stworzenie formy państwowości polskiej, to jest podstawa do akcji polskiej na arenie międzynarodowej. Po rewolucji lutowej uznanie sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, za tym pójdzie też możliwość działalności Dmowskiego we Francji. Sprawa polska zostanie uznana za coś realnie istniejącego. Przestanie być wewnętrzną sprawą Rosji i wewnętrzną sprawą mocarstw rozbiorowych. To raz. Działalność legionów, w pewnej mierze polskiej organizacji wojskowej, to jest również stworzenie kadry dla przyszłego Wojska Polskiego. Tej kadry najbardziej ideowej. To znaczy takiej, która od początku swojego istnienia była świadomym swojej roli i znaczenia wojskiem polskim. Bohdan Urbankowski, tutaj przez pana profesora wspomniany w swojej kapitalnej pracy jeszcze z 1988 roku, Filozofia czynu, światopogląd Józefa Piłsudskiego, jednej z najpiękniejszych książek o komendancie i jego żołnierzach, stwierdził, że legiony polskie były pierwszą w polskiej historii politycznej i wojskowej formacją obdarzoną samoświadomością mityczną. Coś w tym było, biorąc pod uwagę liczbę inteligencji, liczbę artystów, pędzla, dłuta, pisarzy, poetów,
lekarzy.
lekarzy. Była formacja niesamowita. Żadna formacja wojskowa w dziejach świata przy okazji nie zostawiła po sobie takiej spuścizny aktowej. Nie tylko w formie tych akt ściśle wojskowych, które wynikają z działania Legionów jako jednostki wojskowej, ale też w formie pamiętnikarstwa, w formie spisanych na bieżąco dzienników, zapisów, w formie wydawanych druków ulotnych, gazet. Ogarnięcie tego wszystkiego przez pojedynczego badacza jest rzeczą bardzo trudną, ale wracając do tego. Ci ludzie stali się później kadrą polskiej polityki, polskiej dyplomacji w dużej mierze, bo nie tylko oni, oraz najbardziej ideową częścią polskiego korpusu oficerskiego, mającą bez wątpienia znaczący wpływ na oficerów z armii państw zaborczych, których potem była większość, zasilili oni Wojsko Polskie. Ale działalność legionistów PO-wieków miała wpływ na to, że ten korpus oficerski w 19 i 20 roku zda egzamin. Przecież to jest korpus oficerski z trzech różnych armii. Ludzie, którzy byli w armiach, które wzajem do siebie strzelały, potrafili wznieść się ponad to, co oni tak wtedy myśleli, czuli, gdy ubierali polski mundur wojskowy w 18-19 roku, to nie wiemy, bo we wspomnieniach później pisanych nie zawsze to wychodzi, ale stworzyli Wojsko Polskie, stworzyli armię, która potrafiła odeprzeć bolszewicki najazd, obronić Polskę, Europę w sytuacji niesłychanie trudnej. Armia, jak mówiono, instatu nascendi, podoficerowie, żołnierze z trzech armii państw zaborczych i korpus oficerski i generalski, to jest ci, którzy mają wojskiem dowodzić i kierować operacjami, muszą się nawzajem rozumieć. Muszą stanowić w miarę jedną całość. Rola Piłsudskiego, legionistów, była ogromna.
Tak, to nie ulega wątpliwości.
Obroniliśmy
to...
Polskę, obroniliśmy Europę, a Józef Piłsudski w tych działaniach I wojny światowej wykazał ogromny polityczny kunszt.
To na pewno. No, mówi się, że miał Józef Piłsudski miał wielką intuicję, ale intuicja niepodparta wiedzą, analizą, czy nawet praktyką, a to wszystko miał Józef Piłsudski za sobą, bo przecież był nie tylko człowiekiem czynu, ale także przecież wiele pisał. No może nie na takim, nie w taki sposób i nie tak głęboko analitycznie jak Roman Dmowski, ale jednak jego spuścizna jest też bardzo interesująca pod tym względem, więc był człowiekiem na pewno bardzo dobrze przygotowanym do tego, co przyniosła ze sobą I wojna światowa. Ale ja bym się tutaj odniósł do jednego wątku, bardzo zresztą ciekawego tutaj pana profesora. Mianowicie akt 5 listopada 1916 roku. Rzeczywiście tutaj ta działalność Piłsudskiego od 14 roku dała taki właśnie między innymi efekt. Była jednym z ważnych aspektów tej decyzji aktu dwóch cesarzy, prawda, austro-węgierskiego i niemieckiego. Do czego to doprowadziło? Otóż akt 5 listopada z 1916 roku jest uważany za pierwsze przełamanie na arenie międzynarodowej tej zmowy milczenia, niepodejmowania sprawy polskiej. I z czego ona wynika? To Piłsudski też doskonale wiedział, że trzeba za wszelką cenę tak prowadzić sprawy polskie w I wojnie światowej, ażeby one były umiędzynarodowione. Oczywiście tutaj mamy też działania i Dmowskiego, i mamy też i Paderewskiego. Paderewski u Wilsona, przecież to też da znakomity efekt, prawda, w tym orędziu prezydenta Wilsona z 17 roku, który mówi o tym, że musi powstać niepodległa Polska. To o tym oczywiście tutaj nie zapominamy w żadnym przypadku, ale jednak to, co było pierwsze, to było właśnie w akcie 5 listopada 1916 roku. Bo co się dzieje przed tym aktem 5 listopada, a ściślej mówiąc jeszcze przed 1914 rokiem. Otóż przed 1914 rokiem sprawy polskiej na arenie międzynarodowej nie ma. Nie ma. Jest to, kiedy ostatni raz sprawa polska była umiędzynarodowiona. Otóż jest taka bardzo ciekawa praca pana niemieckiego historyka, który zresztą znakomicie zna sprawy polskie, zna język polski i pisał tutaj po polsku, wykładał tutaj u nas też, profesora Hansa Henninga Hanna z Uniwersytetu w Oldenburgu, który napisał, i to jest po polsku w zbiorze studiów dostępne, w którym opisał, jak sprawę polską podejmował parlament frankfurcki w czasie Wiosny Ludu, Niemców w 1848 roku podczas próby zjednoczenia Niemiec. No, to zjednoczenie Niemiec wtedy się nie udało, jak wiemy, dopiero później to nastąpiło i to na drodze Bismarcka, tak, działań Bismarcka, ale w 1848 roku taka próba była podjęta. I podczas tej próby bardzo poważnej w parlamencie frankfurckim była specjalna debata polska. I co się tam okazało? Że liberałowie i demokraci niemieccy, którzy do Wiosny Ludów, od powstania listopadowego, tak, czyli od 1831 roku do Wiosny Ludów, bardzo popierali sprawę polską. Byli jednymi z ci właśnie politycy liberalni niemieccy, demokraci niemieccy, tak, którzy działali na rzecz zjednoczenia Niemiec i jednocześnie ich liberalizacji, demokratyzacji, etc., etc., oni bardzo popierali sprawę polską, prawda? I wydawało się, że mieliśmy tutaj bardzo silnego sojusznika, prawda? Otóż w tym parlamencie frankfurckim powiedziano nie. Nie po drodze jest niemieckim liberałom przy jednoczeniu Niemiec z jednoczesnym popieraniem sprawy polskiej na arenie międzynarodowej i w wewnętrznych stosunkach niemieckich. To była katastrofa dla nas z tego punktu widzenia, bo od tego momentu tracimy na arenie międzynarodowej sojuszników. I zobaczmy, co się stało już w powstaniu styczniowym, prawda? Nic z tego poparcia, nic już nie ma. Są tylko takie spektakularne, spontaniczne jakieś, powiedzmy, we Francji na przykład wystąpienia, ale już w Niemczech już jest bardzo, bardzo słabiutko. I po powstaniu styczniowym jest już martwa cisza nad sprawą polską. Sprawy polskiej nie ma. Piłsudski o tym wie. On tam pisze też w tych swoich refleksjach po powstaniu styczniowym. Oni sobie, wszyscy ci politycy polscy sobie wtedy zdawali sprawę, że bez umiędzynarodowienia sprawy polskiej czyn polski nie będzie miał szansy. I stąd to kongenialne posunięcie Józefa Piłsudskiego, który wybiera w 14 roku tego najbardziej liberalnego, czy najbardziej takiego sprzyjającego ambicjom polskim, tak? Nie niepodległościowym, ale no wiadomo, ta autonomia Galicji tutaj zadziałała, więc postawił na tego z tych trzech państw zaborczych, na tego, który był najmniej, nazwijmy to, agresywny, czy najmniej niebezpieczny dla nas, prawda? I tworzy siły zbrojne, ponieważ jeżeli jest wojna, to
musi być żołnierz.
I chcemy zaistnieć jako Polacy, musimy mieć polskie wojsko z polskim mundurem i z polską komendą. Z tym, że niestety tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że Piłsudski przeżył w tym samym 1914 roku, przeżył bardzo poważny kryzys. Ponieważ Austriacy zezwalali na tworzenie polskich oddziałów, legionów, pod warunkiem, że wkroczą na tereny zaboru rosyjskiego i wywołają powstanie. No, akcja Kielecka, prawda? I to powstanie nie wybuchło.
Klęska przecież.
Osobna dyskusja na ten temat. I wraca i jest bardzo krytykowany wtedy. No, przeżywa wielki kryzys. Przeżył go. To też jest bardzo, bardzo ważne, że ta sprawa legionów nie w 14 roku nie upadła, ale znalazła swój bardzo, bym powiedział, szczęśliwy finał w postaci kryzysu przysięgowego, gdzie z kolei Piłsudski, oceniając sytuację, jaka się w czasie pierwszej wojny rozwinęła, stwierdził, że dość, że już dalej, aż tak daleko nie możemy się łączyć, zwłaszcza z Niemcami, bo tu już wchodziła kwestia nie tylko podległości temu austro-węgierskiemu zaborcy, ale również i temu niemieckiemu, silniejszemu, bardziej decydującemu o tej części frontu. I jeszcze może wracając do tej akcji kieleckiej. Tutaj wracam do tych głosów, które były przywołane przez pana redaktora na początku naszej audycji, gdzie tam jest ta w 18 roku, w listopadzie, ten wielki entuzjazm warszawiaków, ten szał radości i tak dalej. Otóż na początku wojny czytałem we wspomnieniach Witolda Hulewicza, opisywał atmosferę w Warszawie, gdy się zbliżały wojska niemieckie, a wycofywały się wojska rosyjskie. I była wielka panika obawa przed wojskami niemieckimi. Część warszawiaków się ewakuowała z wojskami rosyjskimi i była mowa, wycofujemy się z naszym wojskiem. Jak bardzo wojna przyspiesza świadomość i dojrzewanie polityczno-patriotyczne.
4 lata to samo miasto.
To samo miasto już jest entuzjastycznie nastawione do polskiej akcji, do powstania Polski niepodległej. Już nie ma mowy o jakimkolwiek tutaj sympatyzowaniu z tym czy z innym zaborcą. Ale te wspomnienia Hulewicza są też bardzo symptomatyczne. O tym też nie możemy zapominać. I tutaj ta akcja kielecka też była właśnie dosyć symptomatyczna, że bardziej widziano w Kielcach, tak, społeczność polska bardziej widziała w Piłsudskim i w Legionach opcję ideologiczną, ideową, prawda, że gdzieś wywodzącą się jednak z PPS-u, frakcji rewolucyjnej, tak, niż wojska polskiego, nowy czyn powstańczy. Tam też są też na to świadectwa historyczne, które pokazują, że tamta świadomość ówczesnych Polaków nie była dostatecznie ukształtowana. Ale tak jak powiedziałem, wojna przyspiesza wiele rzeczy. Także i dojrzewanie polityczne i patriotyczne.
Panowie. Jeśli chodzi o te Kielce, oni miesiąc tam przebywali. Kielce dały i okolice dały około 1000 żołnierzy dla pułku. Wtedy jeszcze pierwszego pułku Józefa Piłsudskiego. Także tam ta świadomość z biegiem tygodni zaczęła narastać. Później jest zresztą pytanie...
Ale powstanie nie wybuchło.
Nie, pytanie, czy Józef Piłsudski rzeczywiście liczył tam na powstanie.
To jest
pytanie ostatnio stawiane przez młodszych, zwłaszcza historyków, i to myślę jest dosyć trafne. Jest temat do dalszych bardzo głębokich badań. Jedno jest pewne. Udało się wkroczyć do królestwa, udało się militarnie tam pozostać, stworzyć
fakty
o charakterze polityczno-wojskowym. Znaczy Józef Piłsudski pokazał się jako polityk znakomity, który umiał grać stosunkowo słabą kartą kilka lat. Bo w 15 roku już po wizycie zdobytej przez Niemców w Warszawie w pewnym momencie stwierdza, że koniec werbunku do pierwszej brygady. Na razie nic nie osiągnęliśmy, poczekajmy. Tak samo 15-16 rok stawiał i swoich współpracowników instruował. Sfinksowatość królestwa. Żadnej radości na wyrost. Poczekajmy na konkret. Tym konkretem był akt 5 listopada. Potem mówił, spokojnie, sytuacja zaczyna się zmieniać. Zobaczył, że przewróciła się Rosja, że zwycięstwo państw centralnych wcale nie jest takie oczywiste. I w lipcu 17 roku ta odmowa przysięgi było proste. Tworzenie wojska polskiego przy boku mocarstw centralnych nic już Polakom nie daje, trzeba się z tej imprezy wycofać. Wielu polityków niepodległościowych było wtedy innego zdania, gdyż się ten spór później został na długie lata w II Rzeczypospolitej. Władysław Sikorski twierdził, że trzeba mieć tą armię, bo to będzie konkret. Piłsudski mówił, nie ma sensu. W tej chwili trzeba poszukać możliwości przejścia na stronę Ententy. Zresztą przemyśliwał również o przedostaniu się z kilkoma szwadronami do oddziałów polskich, do korpusów polskich w Rosji. To akurat później wiedział, że Niemcy go prędzej czy później aresztują i nie zostaje mu nic innego, jak tylko na to czekać, co się i stało. Dlaczego ten powrót Piłsudskiego do Warszawy jest jeszcze ważny, taki istotny? Bo sprawa polska na arenie międzynarodowej to jest jedna rzecz ważna. Druga sprawa to są sprawy kraju. Zalążki Wojska Polskiego. Piłsudski był człowiekiem, który umiał to wszystko ogarnąć. Umiał spowodować, że polskie stronnictwa będą z sobą rozmawiać. Oczywiście ten list do Dmowskiego, czcigodny panie Romanie, wysłanie tam Wieniawy, doprowadzenie do tego, że premierem w czym zostanie Paderewski. To było bardzo istotne dla uznania państwowości Polski de jure przez mocarstwa europejskie, przez państwa Ententy, ponieważ notyfikowanie tej niepodległości w listopadzie w zasadzie przeszło bez echa. Tak. Natomiast wracam, dlaczego to jest wszystko takie istotne. Piłsudski stał się symbolem. Symbolem obozu niepodległościowego, symbolem sprawy polskiej w Królestwie Polskim. I tu się dzieje. W Rosji bolszewickiej trwa rewolucja. Zrewoltowane są Niemcy. To samo groziło w Polsce. Natomiast Piłsudski i jego ludzie obok sztandaru niepodległości jeszcze dzierżą sztandar polskiego socjalizmu niepodległościowego. Dlaczego to było takie istotne? Oni przez legionistów, przez POW-iaków, przez dawne swoje kontakty PPS-owe przez klasowe związki zawodowe, mają kontakty w środowiskach robotniczych. To było niesłychanie istotne. Niezależnie od tego, że powstanie tego rządu lubelskiego, Piłsudski przyjeżdża i mówi, co wyście zrobili, wyście mi ręce związali. Ja teraz muszę rozmawiać z lewicą, z prawicą, doprowadzić do wstępnego porozumienia polskich stronnic i powstania rządu, który będzie uznany. Ale tak czy owak, te kontakty PPS-owe, socjalistyczne, pozwalają na przyciągnięcie mas ludowych i na wsi, i w mieście, do Polski, do sprawy polskiej, do tej Polski niepodległej, która
a
zaczyna
się
rodzić.
Się ideologii bolszewickiej.
To pozwoliło w znacznej mierze na uniemożliwienie bolszewickiej akcji podpalenia Polski. To są sprawy do dalszych badań, mimo że w rozmaity sposób badane były, ale sytuacja niesłychanie istotna.
Panowie, ta audycja będzie miała być nie tylko o odzyskiwaniu niepodległości, ale też o utracie. W związku z tym oddajemy głos profesorowi Wojciechowi Polakowi z UMK. Z tym rozmawiałem właśnie o przyczynach utraty niepodległości. To jest kilka minut.
Był to proces długi i złożony. Czasami się krytykuje te koncepcje naszych historyków XIX-wiecznych, którzy za utratę niepodległości winili anarchię, liberum veto, wolną elekcję, szereg innych instytucji ustrojowych I Rzeczpospolitej. Ale trzeba powiedzieć sobie jasno, że rzeczywiście system ustrojowy Rzeczpospolitej nie był dostosowany do wymogów ówczesnej Europy. I to miało rzeczywiście daleko idący wpływ na to, co się działo. Sama instytucja liberum veto. No, mówimy, że Sejm Polski istniał całe wieki i radził sobie z instytucją jednomyślności. Oczywiście radził sobie, ale do pewnego momentu, gdy w połowie XVII wieku nastąpiło zerwanie Sejmu po sprzeciwie jednego posła, nagle ruszyła lawina, prawda? Kamyczek, który spowodował lawiny. Sejmy zrywane są coraz częściej. W XVIII wieku już właściwie co drugi Sejm jest zrywany. Polska w praktyce traci suwerenność. Obce mocarstwa przekupują posłów, przekupują także rozmaitych urzędników. W coraz większym stopniu wpływają na funkcjonowanie państwa, które w praktyce przestaje być suwerenne. Więc nie był to system ustrojowy właściwe. Sama instytucja wolnej elekcji, wybór króla, nie było przekazywania władzy dziedzicznej, wybór króla zamieniał się w jakieś targowisko próżności, prawda? Różne mocarstwa obiecywały cuda, przekupywały, szukały stronników różnymi niegodnymi metodami. No wszystko to powodowało potem, że taki król był zależny od różnych koteli, grup i mocarstw zagranicznych. Tak więc Polska XVIII-wieczna jest już krajem zanarchizowanym, krajem, w którym ani Sejm nie funkcjonuje dobrze, ani władza nie funkcjonuje dobrze, w którym królowie też myślą o swoich egoistycznych interesach dynastycznych, na przykład jak Sasi, August II, August III, a nie o dobru Rzeczypospolitej. No do tego wszystkiego mamy rzeczywiście daleko idący egoizm szlachty czy magnaterii, która z jednej strony zadowolona, często zamożna osobiście, myślała raczej o swoich interesach niż o interesach Rzeczpospolitej, a nie było żadnych mechanizmów, które by ten ich egoizm osobisty tym dobrem Rzeczpospolitej łączył. Gdy się opamiętano, gdy w czasach stanisławowskich zrozumiano, że trzeba zmienić, trzeba zreformować kraj, zaczęto wprowadzać te reformy, no uwieńczeniem tego była Konstytucja 3 maja z 1791 roku, ale to już było właściwie za późno. Już było po pierwszym rozbiorze Polski. Te mocarstwa miały sąsiednie jednak ogromną przewagę już militarną, wojskową, strategiczną. W gruncie rzeczy Polska nie miała już czasu, możliwości, żeby to zapóźnienie nadrobić.
Panie profesorze, ale czy to znaczy, że ten kryzys ustrojowy, on się z czegoś musiał wziąć? Czy to był kryzys elit?
No tak, to był kryzys elit, bowiem musimy sobie zdawać sprawę, że Polską rządziła wtedy szlachta. Szlachta stanowiła 10-12% populacji, z czego jeszcze do takich elit państwowych zaliczał się tylko pewien procent, kilka procent można powiedzieć tej grupy. No te elity były rzeczywiście egoistyczne, były nastawione na swoje interesy, swoje zyski, często zdemoralizowane. Oczywiście nie wszyscy, były też jednostki o wysokim poziomie etycznym, ale rzeczywiście zabrakło ludzi myślących kategoriami państwa i potrafiącymi te koncepcje wprowadzić w życie. Powiem tak, że gdyby te elity, takie, które zadziałały już w czasach stanisławowskich, tworząc Konstytucję 3 maja, gdyby podjęły energiczne działania wcześniej, być może Rzeczpospolita by ocalała. No niestety. Musimy pamiętać, że nie było to państwo przy tym łatwe w rządzeniu. To było po Moskwie największe państwo w Europie. Jego powierzchnia przekraczała 700 tysięcy kilometrów kwadratowych. To nie była Szwajcaria w górskich dolinach o obronnym charakterze, prawda? To było państwo nizinne, rozległe, niejednolite etnicznie, niejednolite wyznaniowo, więc trudne do obrony pod każdym względem. Takie państwo wymagało szczególnego traktowania, szczególnej troski, szczególnie dobrego ustroju systemu zarządzania. Tego wszystkiego nie było. Szlachta przyzwyczajona do osobistej pomyślności, która trwała przez wieki, do pewnego systemu gospodarowania, gospodarki folwarcznej, wykorzystania chłopa pańszczyźnianego, nie dopuszczała na przykład do władzy mieszczan. Miasta są w Polsce niewielkie, niedorozwinięte, stan mieszczański, który buduje pomyślność krajów w zachodniej Europie, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Ten stan w Polsce jest biedny i niewiele znaczący, poza pewnymi wyjątkami. Więc to był także czynnik, który utrudniał rozwój Polski w XVIII wieku zwłaszcza.
Ile nam czasu zabrakło? Czy to była kwestia jednego pokolenia, czy dwa pokolenia wcześniej?
No właściwie, wie pan, za początek końca Rzeczpospolitej uważa się już II wojnę północną w Sejmiemy z 1717 roku. Wtedy to już właściwie Rzeczpospolita traciła niepodległość, suwerenność. Ja myślę, że ostatnim takim dzwonkiem na to, żeby ten kraj postawić na nogi, był przełom XVII-XVIII wieku. Wtedy trzeba było jeszcze energicznie działać. Jeszcze istniały mechanizmy, które mogły ten kraj ocalić. Była szansa na reformy. Gdyby Jan III Sobieski bardziej energicznie tutaj działał, to wszystko przeprowadził, może doprowadził do tego, że tron byłby dziedziczny, gdyby mógł osadzić któregoś ze swoich synów na tronie. Pewnie by się ta historia Polski potoczyła inaczej. Już w pierwszych dziesięcioleciach XVIII wieku już było chyba za późno.
A wracając jeszcze do kwestii ustrojowych, liberum veto na przykład postrzegało się jako zło, ale w gruncie rzeczy był to mechanizm broniący wolności, zanim oczywiście został przeciwko tej wolności użyty.
Nawet w XVI wieku nie akcentowano tego elementu wolności. Raczej mówiono o tym, że nie tyle jedziemy na Sejm, żeby bronić wolności tej czy innej grupy szlachty, województwa, ziemi na przykład, co jedziemy na ten Sejm, żeby się dogadać. Mamy się ze sobą dogadać na Sejmie. Głosowanie większością głosów uważano za coś sztucznego, mechanicznego. Uważano, że w Senacie na przykład, za dziwną sprawę uważano, że głos prymasa Polski, pierwszego senatora, ma znaczyć tyle, co głos jakiegoś niewiele znaczącego kasztelana, załóżmy, Sochaczewskiego, prawda? No, a w przypadku takiego głosowania większością tak by było. Uważano, że głosy trzeba ważyć. Głos prymasa waży dużo więcej od głosu takiego drobnego kasztelana. Tak samo w Sejmie, no, głos województwa krakowskiego waży dużo więcej niż głos jakiejś tam ziemi starodubowskiej na Litwie, powiatu starodubowskiego. Tak więc tego rodzaju sposób myślenia był bardzo głęboko zakorzeniony. Uważano, że jedziemy, perswadujemy jedni drugim pewne rzeczy, dogadujemy się, negocjujemy. Tak jak trochę dzisiaj się to dzieje w negocjacjach międzynarodowych, prawda? No rzadko się stosuje głosowanie, w Unii Europejskiej jakieś tam głosowanie się zaczyna wprowadzać teraz, ale generalnie rokowania międzynarodowe to jest się dogadywanie. Tak samo w Polsce to rozumiano. No niestety to wszystko uległo wyrodzeniu w drugiej połowie XVII wieku. Poszło to w jakiś kierunek jakiejś interpretacji zupełnie szalonej, że może jeden wstać i powiedzieć nie zgadzam się i cały Sejm jest nieważny od początku do końca. Cała działalność ustawodawcza właściwie tego Sejmu staje się nie była. Więc tego rodzaju mechanizmy, sam fakt, że doprowadzono do ich istnienia, że je szanowano, a nawet uważano za jakąś tam źrenicę wolności szlacheckiej, świadczy o pewnym wyrodzeniu tego życia politycznego, że tego rodzaju mechanizmy uważano nawet za coś dobrego, szlachetnego. A równocześnie nikt nie robił problemu z tego, że te mechanizmy wykorzystują obce mocarstwa, że Polska staje się niesuwerenna, że w czasie II wojny północnej armie przymierzają Polskę wzdłuż i wszerz, obce rabują i niszczą kraj, że coś z tym trzeba by było zrobić. Ja powiem tak, że i tak to, że Polska przetrwała w XVIII wieku tak długo, aż do rozbiorów, to i tak się wydaje dziwne. To było możliwe chyba tylko dzięki pewnej równowadze, która istniała pomiędzy późniejszymi mocarstwami rozbiorowymi.
To był profesor Wojciech Polak. No właśnie, od utraty do odzyskania niepodległości, od egoizmu elit do działania ponad podziałami.
No, ja bym powiedział w ten sposób. To na kanwie tego bardzo, bardzo, bardzo dobrego głosu profesora Polaka, syntetycznego, jednocześnie bardzo głębokiego i prawdziwego, ja bym powiedział tak. W XVIII wieku, kiedy Polska w wyniku trzech rozbiorów traci suwerenność, znika z mapy z Europy, jest wynikiem, no niestety, słabości elit w swojej większości, prawda? Bo ta część, która chciała ratować, się okazała w mniejszości. Więc nie sprawdziły się elity, tak? Jeżeli tak można to uprościć. Natomiast w XVIII roku i XIX i XX elity się sprawdziły. Z tymże, jeszcze jedna uwaga. O ile w XVIII wieku mamy taką dziwną koincydencję, nieszczęsną koincydencję, że my mamy słabe elity, ale państwa zabocze są silne, wręcz u szczytu, wręcz swojej potęgi, prawda, przynajmniej militarnej, politycznej, o tyle w XVIII roku my mamy elity, które zdają egzamin i jednocześnie rozpadają się wszystkie trzy państwa zaborcze. Więc koincydencja tu jest w XVIII roku niezwykle szczęśliwa, a w XVIII wieku niezwykle dla nas nieszczęśliwa, niekorzystna.
Jest jeszcze jedna dosyć istotna sprawa. Zwyczajnie w XVII wieku zaczął wyczerpywać model ustrojowy, ale też pewien profil kulturowy tamtego państwa. Zaczęło być niewydolne z natury rzeczy. Demokracja szlachecka, obiecujący model w wieku XVI.
Zużył się już.
Zużył się i z przyczyn zupełnie naturalnych. Osiągania przewagi przez stosunkowo nieliczne grono osób szczególnie zamożnych i znaczących, czyli magnaterii, słaba pozycja władzy królewskiej. Gdy powolutku zaczęły rosnąć w siłę państwa ościenne, które w XVI-XVII wieku nie były na tyle silne, żeby Polsce zagrozić. Ani Prusy, ani państewka niemieckie, ani Moskwa jeszcze wówczas na tyle. To się zmieniło w wieku XVIII. W wieku XVII zagrażała Polsce Szwecja, co już...
No i Turcja też z początku.
Turcja, owszem.
Ale nie Rosja i nie Niemcy.
Przeciwnik ideologiczny, natomiast Szwecja, przeciwnik, biorąc pod uwagę statystykę ludnościową, czy nawet taką materialną, przeciwnik, który formalnie nie powinien być przeciwnikiem, powinien, a jednak nim był. Tak. Mały, znakomicie zorganizowany, który już...
Ale to pokazywało słabość już
Rzeczpospolitej. Jak oni mogli potopu dokonać.
No, ale tak, już no, wcześniej,
to już pokazywało, tak.
W drugiej połowie lat XX-XVII wieku, tak, były z nimi ogromne problemy.
Ja bym powiedział tak, panie profesorze, panie redaktorze, ja bym powiedział tak, że to, o czym mówi pan profesor Rostowski, w XVII wieku polska szlachta, polskie elity szlacheckie niedostatecznie przerobiły Arystotelesa i Platona, którzy ostrzegali, że demokracja w określonej sytuacji, tak, kiedy wyczerpuje swoje, bym powiedział, żywotne źródła funkcjonowania, przeradza się w oligarchię i myśmy tego doświadczyli. Ale oligarchizacja życia politycznego nie jest przecież tylko naszą przypadłością. Obserwujemy ją współcześnie na wschodzie Europy. Tylko problem polegał na tym w XVIII już wieku, kiedy już rody magnackie i ta oligarchia magnacka, rody magnackie tutaj są tymi królewiętami, oni tutaj decydują o tym. Zabrakło jednego lub dwóch rodów magnackich, oligarchicznych, dostatecznie silnych, które by się upomniały o interes państwa, dzięki któremu taką oligarchię utworzyły. Tu jest też problem, bo Czartoryscy byli za słabi, jako oni właśnie byli tymi najsłabszymi oligarchami. Natomiast spotkali się z wszystkimi tymi potockimi, branickimi, prawda, żewuskimi, którzy właśnie przedłożyli swój oligarchiczny interes ponad interes państwa, na którym
nie
wyrośli.
Jestem już Polakiem, jestem już Rosjaninem.
Tak,
słynne,
na którym
nie?
wyrośli. Tak. Więc tutaj też tego zabrakło, bo gdyby jeden czy drugi ród tak? Magnacki uznał, że jednak trzeba, że jednak Rzeczpospolita jest wartością i trzeba ją bronić, to być może też ten XVIII wiek przebiegałby inaczej.
I panowie, tutaj kropka. Panie profesorze, przepraszam najmocniej.
No dobrze, muszę już... Wszystko co najważniejsze zostało powiedziane.
Na pewno.
I żebyśmy mieli każdy z nas w głowach tę myśl, że jest interes ważniejszy niż osobisty. Jutro święto narodowe, cieszmy się. Żyjemy w wolnym kraju. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Marek Chamot, WSG i profesor Przemysław Olstowski, Polska Akademia Nauk. Dziękuję pięknie, dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.